Witam w kolejnym odcinku podcastu o terapii bez wstydu. Nazywam się Anna Węgrzyn i jestem założycielką fundacji Terapia to nie wstyd. Fundacja powstała po to, aby edukować oraz udzielać realnej pomocy. Dzisiaj jesteśmy w Gdańsku w ramach Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. A moimi gośćmi są Aldona Dybuk, psychoterapeutka, gestalt i trenerka pracy z ciałem oraz Marcin Dybuk, dziennikarz i mentor dobrego życia oraz autor podcastu Podróż do męskości. Witam Was bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziękuję Wam, że przyjęliście zaproszenie, ponieważ w ramach Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego wiem, że przygotowaliście wiele aktywności, wiele interesujących materiałów dla swoich klientów, dla mieszkańców Gdańska. A dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o depresji bez tabu. Na co dzień w swojej pracy spotykacie ludzi, którzy przychodzą do Was z depresją. Ty pracujesz, Marcinie, i z kobietami, i z mężczyznami, czy tylko z mężczyznami?
Znaczy ja generalnie pracuję w gabinecie, co najwyżej jestem właśnie edukatorem i mówię o depresji jako chorobie, zjawisku. Sam jakiś czas temu zmagałem się z depresją i tak się po prostu też zrodziło moje zainteresowanie tą chorobą przez własne doświadczenie. Wtedy też powstał podcast Podróż do męskości. W 49. swojej urodziny odpaliłem podcast, który już funkcjonuje trzeci rok i tam chciałem rozmawiać z mężczyznami o ich podróży do męskości, a ta podróż bardzo często okazywała się podróżą przez depresję do lepszego życia. I w ten sposób można powiedzieć, że trafiłem do depresji i jakby ja w gabinecie nie pracuję, nie planuję pracować w gabinecie, ale prowadzę męskie kręgi, prowadzę warsztaty, prowadzimy w sumie z Aldoną warsztaty, spotkania z mężczyznami, a więc to jest wszystko to, co lubię robić i chcę robić, w ten sposób pomagając mężczyznom odnaleźć drogę do siebie.
Czy też byłeś mężczyzną, który zawsze daje radę?
Oczywiście, że tak. Jak większość z nas, byłem mężczyzną, który daje radę i gdyby nie Aldona, to praktycznie może dalej bym próbował dawać radę, a może już bym nie dał rady. Faktycznie przez długi czas chorowałem na depresję, nie wiedząc o tym, że jestem chory na depresję, nie dostrzegając tego, że coś jest nie tak, byłem pracoholikiem, bardzo dużo uciekałem w pracę, uciekałem w sport, uprawiałem triatlon, biegałem maratony. Generalnie przyszedł już taki moment, że siedziałem i patrzyłem w ścianę i nie wiedziałem, co się dzieje i pamiętam taki moment, kiedy szedłem już taki naprawdę wykończony, zadzwoniłem do Aldony i mówię: Aldona, ja naprawdę już nie dam rady. Nie dam rady. I ona powiedziała: słuchaj, musisz iść do psychiatry. Podała mi telefon, ja zadzwoniłem, był w miarę wolny termin i poszedłem, ale ten proces takiego namawiania mnie, docierania do mnie trwał kilkanaście miesięcy.
Właśnie miałam zadać to pytanie Aldonie, jak długo patrzyłaś na to, że twój partner nie daje rady i nie chciał tego usłyszeć?
Nie umiem powiedzieć dokładnie, jak długo to trwało. Na pewno to trwało wiele miesięcy i rzeczywiście ta bezsilność osoby bliskiej, osoby, która chce wspierać, a która nie jest słyszana, jest bardzo trudny, bo trudno z jednej strony, no ja jeszcze mając wiedzę na ten temat i widziałam, co się dzieje, widziałam objawy, wiedziałam, w jakim kierunku to zmierza, a mimo to nie umiałam się przedrzeć i właściwie nie pomagały, no to jest taki moment, że próbuje się, często się mówi, że żeby te osoby wspierające były takie wyrozumiałe, żeby akurat w takim momencie jakoś wyczuły tą sytuację tej osoby, która jest chora, która się zmaga, która czasami nie wie i tak dalej, żeby wspierać. Ale to jest naprawdę bardzo trudne, bo w tej bezsilności, w tym, że się obserwuje taki proces właściwie schodzenia w dół i nie wiadomo, jak to się skończy, i takiego przerażenia, bo to przecież mężczyźni mają, niektórzy się wycofują, a niektórzy są agresywni i mają często jakieś ryzykowne zachowania. Akurat tutaj no może nie było takich, ale tak to wygląda. Więc ja właściwie byłam trochę taka w kropce, po prostu próbowałam tego, co było możliwe. I pamiętam ten telefon Marcina, kiedy po prostu, no, kiedy miał po prostu stany lękowe. I ja wtedy pamiętam, że takim bardzo zdecydowanym głosem powiedziałam: musisz iść do psychiatry. I to było we mnie, ja pamiętam ten moment, że to była taka siła, że ja po prostu nie miałam go przy sobie, tylko słyszałam i równocześnie widziałam i czułam tą sytuację takiego rozsypania. To tak jakbyśmy, jak mamy czasami takie kuleczki małe, które tak się rozsypują i nie można ich złapać, to jest właśnie tak, że nie można siebie złapać i czyli, nie można się w ogóle poczuć.
Czyli jedyne, co mogłaś zrobić, to powiedzieć to tak mocno, żeby to zostało usłyszane.
Tak. I rzeczywiście wtedy to usłyszał i poszedł do psychiatry.
Do dzisiaj się dziwię, dlaczego ja wtedy tego posłuchałem, bo ja nie jestem takim mężczyzną, który słucha, już na pewno nie słucha z łatwością, a już na pewno takich rzeczy i do dzisiaj się zastanawiam, co nie umiem odpowiedzieć nawet na to pytanie, co zagrało tak, że bez sprzeciwu powiedziałem, to daj mi telefon do psychiatry, ja zadzwonię i się umówię.
Niestety nie ujmując zasługi Aldony, a nie myślisz, że to mogło być tak, że ty po prostu już czułeś, że doszedłeś do ściany tak mocno?
Wiesz co, znaczy jak sobie teraz tak o tym myślę, to tak. Znaczy to na pewno tak było, że po prostu, znaczy ja zadzwoniłem do Aldony, to ja zadzwoniłem do Aldony i poprosiłem i powiedziałem jej, że ja już po prostu nie daję rady, tak? I jakby nie mam siły, nie daję rady. Pamiętam też taki moment, kiedy któreś z dzieci mi powiedziało, Aldona często to mówiła, ale któreś z dzieci też powiedziało, że jestem bardziej drażliwy i kłótliwy. I to też było takie dla mnie bardzo mocne. My mamy trójkę dzieci i to tak wybrzmiało dla mnie dosadnie. I mówię, kurde, jak już dzieci to mówią, to nie jest dobrze, tak? Bo ja zawsze moim takim celem nadrzędnym było być dobrym ojcem. I kiedy usłyszałem to od dzieci, to było to bardzo trudne.
No i zobacz, i mimo tego, to tak jak już mówimy o tej depresji i właściwie mówimy o męskiej depresji, mimo tych różnych sygnałów, mimo tego, że bliscy komunikują, słuchaj, ale coś jesteś inny niż normalnie i to obserwują to przez dłuższy czas, bo to nie jest po tygodniu, nie mówią po dwóch, tylko najczęściej mówią po kilku miesiącach, kiedy już to jest...
Albo po roku, kiedy to już naprawdę...
Kiedy to jest nie do wytrzymania. Po prostu, prawda? I to jest tak, efekt jest właściwie, no nie chcę mówić o Marcinie, ale w ogóle jeżeli chodzi o mężczyzn, często żaden, że to nie dociera, że temu mężczyźnie naprawdę jest trudno sięgnąć po pomoc, że on zostaje sam siebie zostawia w tym miejscu samotności. I wydaje mu się, że sobie z tym poradzi, a sobie nie poradzi, bo mężczyźni właśnie nie sięgają po pomoc. Nie sięgają po to, bo nie myślą o tym, żeby pójść do psychiatry, bo się prężą muskuły. I po prostu jeszcze bardziej często się spinają i nie, ja sobie poradzę. Aż dojdzie do jakiegoś momentu, nie wiem, właśnie jakaś rozmowa, jakieś zdarzenie, a czasami naprawdę takie sytuacje graniczne jakieś, gdzie oni po prostu się budzą, no faktycznie coś trzeba zrobić, a czasami się nie budzą.
Bardzo często moi rozmówcy, którzy przeszli depresję, mówią, że takim momentem, który decydował o tym, że naprawdę się wystraszyli, postanowili coś zmienić, to myśli samobójcze. Ja ich nie miałem, na szczęście. Ale moi rozmówcy często mówią, że właśnie ten moment, kiedy zaczęli już myśleć o samobójstwie, planować to samobójstwo, zastanawiać się, czy na przykład nie rozpędzonym samochodem zjechać na drugi pas drogi i się rozbić, albo jeden z moich rozmówców powiedział, że zaplanował dokładnie swoją śmierć, wymierzył jakiej grubości musi być lina, żeby nie pękła, jak się powiesi. Mężczyźni niestety bardzo późno jakby dochodzą do tego momentu i psychiatrzy mówią często, że mężczyźni popełniają samobójstwa dlatego, że zbyt późno przychodzą po pomoc. Ja mam też doświadczenie z domu. Mój dziadek, z którym mieszkaliśmy przez pewien czas z Aldoną, już jako młode małżeństwo, zachorował na depresję i popełnił samobójstwo. Utopił się i no właśnie to było prawie na 20 parę lat temu, a więc generalnie wtedy w ogóle lekarstwa, wszystko, ten świat depresji był innym światem niż dzisiaj. Leki były całkiem inne. I do dzisiaj, jak się zastanawiam, co się stało takiego, że dziadek popełnił samobójstwo, mimo tego, że my już zaprosiliśmy lekarza do domu, przyjechał lekarz.
Ale mimo wszystko nikt nie zareagował wcześniej.
Nie, właśnie, wiesz co, było tak, że lekarz przyjechał, psychiatra przyjechał i przepisał dziadkowi leki, tylko zapomniał o jednej drobnej rzeczy. Powiedzieć, że leki zaczną działać za 2-3 tygodnie i że my w tym czasie powinniśmy go pilnować. My
a
tego
on
nie widzieliśmy.
Poczuł bezradność jeszcze większą.
A on po prostu wziął kosz ze śmieciami, zrobił ostatnią rzecz dla rodziny, wyrzucił śmieci, zostawił kosz na dole przy śmietniku i poszedł się utopić. I jakby my dochodzimy do takiego momentu, my jako mężczyźni dochodzimy do takiego momentu, że po prostu no to jest ostatni często gwizdek. A jeszcze w tym wszystkim jesteśmy bardzo skuteczni w popełnieniu samobójstwa.
No bo wszystko robimy dobrze, tak? Mężczyźni dokładnie wszystko tak chcą robić dobrze.
Więc jak planujemy samobójstwo, to planujemy je bardzo dobrze. I dlatego tak wielu mężczyzn popełnia samobójstwo, bo jeśli statystyki mówią, że rocznie ponad 4000 mężczyzn popełnia samobójstwo, 2000 osób ginie na drogach, gdzie kiedyś jeszcze ginęło rocznie 10 tysięcy osób na drogach ginęło, a dzisiaj mówimy o dwóch, a mężczyzn jest coraz więcej. Od 6 lat ponad 4 tysiące mężczyzn popełnia samobójstwo, a ponad 5 tysięcy osób popełnia samobójstwo. Oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie depresja, to są różne dolegliwości, różne sytuacje, ale w dużym stopniu mówi się statystycznie, że co drugie to jest samobójstwo, no ale to też depresja nie jest jedynym schorzeniem zdrowia psychicznego.
Bo też trzeba zwrócić uwagę, że jest bardzo dużo prób, ale też takich, które nie są nigdzie zarejestrowane, tak, więc to nie występuje tak naprawdę w żadnych statystykach. Powiedz mi, pracując z mężczyznami w swoich kręgach, chcesz mi powiedzieć, że właśnie na tych grupach, podczas kręgów, mężczyźni przyznają się do tego, jak długo noszą w sobie ból i ciężar?
Wiesz co, kręgi nie są takim miejscem. Jeśli jest tak, że widzę, że na przykład ktoś potrzebuje tej pomocy, to gdzieś tam na boku powiem, spróbuj z psychoterapeutą, popracuj, pójdź. Ale tutaj raczej stwarzamy taką przestrzeń do rozmawiania o różnych rzeczach, takich codziennych. Zdarzyło mi się usłyszeć takie historie, które mnie zmroziły nawet, tak? I mnie było, ja nie mam, tak jak powiedziałem, nie mam tego psychoterapeutycznego doświadczenia, więc to dla mnie samego było trudne. Nawet robiłem taki moment, że zrobiłem przerwę od prowadzenia męskich kręgów, dlatego że to było dla mnie za trudne. I musiałem się jakoś ugruntować i przygotować do tego lepiej, a więc generalnie i robić to bardziej profesjonalnie. Ale to jest bardziej taka przestrzeń, gdzie jesteśmy ze sobą, w zaufaniu, jak to mówią, co w Vegas, to w Vegas, w takim zaufaniu. Rozmawiamy o różnych sprawach, czasami, tak jak powiedziałeś, głębokich, ale raczej takich codziennych właśnie, nie wiem, nie dogaduję się z partnerką, albo mam problemy z dzieciakami, albo wkurza mnie coś tam, albo jestem zmęczony, albo coś. No takie rzeczy, o których de facto na co dzień nie rozmawiamy, bo się nie przyznamy do tego, że mamy problem, nie wiem, z partnerką, albo na przykład, nie wiem, mamy problem w łóżku, albo mamy problem z dziećmi. No o takich rzeczach raczej mężczyźni nie mówią, no bo po pierwsze...
To jest słabość.
Bo to jest słabość.
Ciężko się przyznać.
A rzeczywistość jest też taka, że
znaczy,
my...
Przepraszam, myślą, że to jest słabość.
Dokładnie, tak, myślą.
Ja bym powiedział jeszcze inaczej. Tak zostali nauczeni. To nawet, no oczywiście myślą tak, ale bo tak zostali nauczeni. To znaczy jakby pokolenie mężczyzn, którzy ma dzisiaj 40, 50, 60, 70 lat, to są mężczyźni, którzy zostali nauczeni w myśl zasady chłopaki nie płaczą. Ja do tego dodaję chłopaki nie płaczą, chłopaki z okien skaczą.
Właśnie napisałeś książkę o tym tytule.
Tak, to jest poradnik dla mężczyzn. Właśnie taka była idea, że zawsze byłem przede wszystkim dziennikarzem piszącym i pióro było mi najbliższe, czy klawiatura. I rozmawiając z mężczyznami, mierząc się z tymi różnymi problemami, zagadnieniami, często też miałem tą przyjemność rozmawiać z Aldoną. Śmieję się, że czasami jak rozmawialiśmy, to mówiłem, ty mnie już terapeutyzujesz, czy jeszcze nie? Ale to były takie właśnie bardzo dobre, głębokie rozmowy, podczas których rodziły się też takie pomysły jak, o, to może ja napiszę książkę dla mężczyzn, po męsku. Nawet było taki moment, że rozmawialiśmy z Aldoną. Aldona jest autorką jednego rozdziału w tej książce i on jest napisany, ale to jest rozdział napisany o kobietach. Znaczy, jakby czego kobiety pragną od mężczyzn. I Aldona na bazie ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród kobiet, bo przeprowadziliśmy, przygotowując tą książkę, przygotowaliśmy dwie ankiety. Jedną, czego potrzebują mężczyźni, a drugą, czego kobiety pragną od mężczyzn. I Aldona napisała na bazie tej ankiety i swoich przemyśleń, swoich analiz, swoich danych, które zebrała, bardzo fajny tekst o tym, jak ten świat wygląda i czego kobiety pragną. I to jest inne pióro niż moje.
Czy ja mogę poprosić Aldonę, żeby trochę rąbka tajemnicy uchyliła i jednocześnie zaprosiła do tej książki? Co ci wybrzmiało z tych ankiet? To co możesz powiedzieć, żeby nie zabrać tego smaczka w całości?
Tak się zastanawiam, co mogę powiedzieć, żeby nie zabrać smaczka. Przede wszystkim my kobiety szukamy ideału. Idealnego mężczyzny, naprawdę. A takiego nie ma. I te pragnienia kobiet, one są bardzo takie, one nie są jakoś zaskakujące. My chcemy szacunku, chcemy bezpieczeństwa i chcemy mężczyzny obecnego. To są takie rzeczy, które jakoś najbardziej mi wybrzmiały, ale w tym wszystkim jest naprawdę dużo takiego, no mimo wszystko takiego, jak na koniec dnia, jak się czyta tę ankietę, to jest taka trochę idealizacja. Takiego mężczyzny nie ma, ale to nie znaczy, że nie można się spotkać. To nie znaczy, że nie można się znaleźć w tym, co, bo na przykład mężczyzny chcą właśnie mężczyznę obecnego emocjonalnie, a mężczyźni w ankiecie powiedzieli, że oni chcą się uczyć o emocjach. No ale to kto ma ich nauczyć o tych emocjach? My, kobiety, ponieważ dla nas to jest taki naturalny język, którym mówimy, którego uczymy się właściwie tak bardzo intuicyjnie, mamy go wbudowany.
Ale też wiele kobiet nie ma takiego dostępu do emocji i też wielu mężczyzn jest bardziej emocjonalnie dostępnych.
Zgadza się. Ja mówię o pewnym uogólnieniu, tak? Ale jednak no, emocje to jest coś, co nie kojarzy nam się z mężczyznami. Raczej emocje kojarzą nam się z kobietami. Abstrahując od tego, czy kobiety rozumieją swoje emocje, czy nie, bo my bardzo często emocjonalnie coś mówimy. Po prostu.
Ale nie ma takiego skojarzenia, że emocjonalna kobieta kojarzy się z kobietą
histeryczną.
Histeryczną, dokładnie.
Tak. Tak, taki jest też stereotyp rzeczywiście i to się między innymi z tego bierze, że my nie wiemy, co to są emocje, po co one są, czy one są, dzielimy emocje na złe i dobre, a emocje nie są złe i dobre, są po prostu takie przyjemne.
Które nam służą, które nam nie służą.
Tak, są mniej przyjemne, ale nawet to mniej przyjemna złość, ona jest bardzo potrzebna. Potrzebna do tego, żeby wiedzieć, gdzie jest moja granica, żeby powiedzieć nie, kiedy się na coś nie zgadzam, albo żeby coś wziąć, co się nam należy, a ktoś na przykład chce nam to zabrać. Więc to nie jest tak, że te emocje są po prostu jakoś skategoryzowane, są takie zakazane i są takie, które są fajne. Euforia, radość i w ogóle jakaś tam ekscytacja. No nie. Każda emocja jest informacją. Tylko właśnie sęk w tym, żeby w ogóle zdać sobie sprawę, co to jest za emocje, a czasami co to są za emocje, bo może być i złość, i radość. Może być smutek i ulga. Może być taki miks emocji, które są, można powiedzieć, prawie że z dwóch przeciwległych biegunów. Ale one o czymś nas informują. One niosą jakąś treść. I jak to powinno właściwie wyglądać? Czyli niesie treść, niesie jakąś informację, którą warto zrozumieć. I wtedy możemy też zrozumieć siebie. A bez tego, no to jesteśmy w jakimś wielkim nieporozumieniu.
Ja bym dodał do tego jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że bardzo często właśnie, tak jak Aldona powiedziała, o tej dwoistości emocji, czy mamy tą pierwotną emocję i tą drugą emocję, czyli na przykład jesteśmy smutni albo źli, ale za tym stoi strach. I bardzo często tym pierwotnym źródłem wszelkich emocji jest strach, coś, czego się boimy, coś, co niesiemy ze sobą od dzieciństwa.
Ja o tym mówię tak, że na przykład jest, na wierzchu jest złość, a pod spodem jest strach albo smutek.
Tak, bo bardzo często my nie możemy wyrażać emocji i wręcz jesteśmy uczeni zastępowania emocji. Jak dziewczynka nie może wyrazić złości, to musi tą emocję zastąpić inną.
No, bardzo często przecież ktoś płacze ze złości i nie zdaje sobie sprawy. Myślę, że jak płacze, to znaczy, że się smuci, na przykład kobieta, prawda?
Albo się śmieje, kiedy ma w sobie stres, ma trudne emocje, ale zaśmiewa to, prawda?
Tak.
Żeby nie pokazać, że prześmiewa, tak, że jest mu z tym źle.
Albo głupio żartuje mężczyzna, na przykład.
Sarkazm tak zwany. Niektórzy szczycą się, że są sarkastyczni, nie mając wiedzy, co jest pod spodem.
I jeszcze wracając do tego obrazu kobiet i mężczyzn, to ja uważam, że kobiety, zresztą sama prowadziłam wiele, wiele lat temu, już 10 lat temu chyba, takie spotkania dla kobiet i treningi i bardzo się angażowałam w to, żeby kobiety się obudziły, żeby sięgnęły po swoje, żeby żyły z pasją, żeby były takie żywe, kobiece. I my super to wykorzystałyśmy, jesteśmy odważne, idziemy w rozwój, mamy odwagę, żeby w ogóle sięgać po to. Tylko że w związku z tym rodzą się oczekiwania do mężczyzn, żeby nadążyli. Ale jak oni mają nadążyć, jak wiele z tych cech, które my mamy w sposób, powiedziałabym w cudzysłowie, naturalny, dla nich są zupełnie niedostępne. I teraz, kiedy mamy oczekiwania, no ale jak to? No bo ja to mam, to się wydaje takie naturalne, no bo że wiadomo, emocje, coś tam, albo to wiadome, to ja czuję i tak dalej. A dla faceta to jest w ogóle kosmos, no to jakby mówić, nie wiem, no jakimś locie w ogóle po orbicie.
Właśnie przyszło mi przez myśl, że oczekiwania w kontekście depresji, oczekiwania mężczyzn, czy oczekiwania w ogóle wobec nas są jednym z elementów depresji, dlatego że my całe życie czujemy się niewystarczająco dobrzy, niewystarczający w jakimś obszarze. Presja, że trzeba więcej, mocniej, sprawia, że my zaczynamy w którymś momencie myśleć, no jak to, nie dowozimy, jesteśmy jacyś gorsi, zapadamy się i tak sobie myślę, że ta rola tych oczekiwań, rola oczekiwań, które są nieadekwatne, niestety bardzo mocno przekłada się na nasze kryzysy.
Poruszyłaś bardzo ważną rzecz, bo generalnie jest tak, że najczęściej, jeśli przechodzimy proces depresji, znaczy wychodzenia z depresji, no to oprócz leków mamy terapię. Ja na terapii byłem 4,5 roku. I naprawdę przeszedłem cały proces patrzenia na swoje życie, aż do momentu, powiedziałbym, nawet przed poczęciem. I jak popatrzę na to sobie, jakby dlaczego ja musiałem być najlepszy, dlaczego musiałem przeskoczyć każdą poprzeczkę, dlaczego musiałem zrealizować każdy projekt, no to ja w ten sposób chciałem po prostu pokazać światu, że zasługuję na miłość. Miłość, której nie dostałem od taty, której nie doświadczyłem od mojego taty. I dzisiaj już mówię o tym spokojnie, mówię tata, a nie ojciec albo stary, jak często wielu z nas jeszcze mówi. Ale jakby, jak to przepracowałem, to też zobaczyłem, że mój tata na swój sposób dał mi miłość.
Miał inny język miłości.
Nie miał języka miłości, bo nikt go tego nie nauczył, bo jego tata, mój dziadek też go tego nie nauczył. I jak popatrzymy jeszcze na tego dziadka, który właśnie popełnił samobójstwo, to on też niósł za sobą traumę wojenną, obozu, walczenia o przeżycie, o jedzenie. I to wszystko miało wpływ na nasze życie. Chciałbym tylko jeszcze wrócić na chwilę do książki, bo zaczęliśmy mówić o tym, że Aldona jest autorką jedynego rozdziału, ale to, co ja chciałem powiedzieć, to to, że ten język, którym ja piszę, jest prosty dla mężczyzn. Ja właśnie piszę dla mężczyzn i w sposób bardzo prosty. Nie kombinuję, nie wymyślam. Wręcz opowiadam historię innych mężczyzn, którzy przeszli depresję, albo przeszli przez hazard, alkoholizm, albo przez jedno i drugie. Tam są autentyczne historie. Rozmawiam z ekspertami, pytam ekspertów, ale też czasami bardzo w prosty sposób pokazuję, co można zrobić, żeby nie uderzyć w tą ścianę, w ten mur. I to, co dla mnie było ważne w tej książce też, dodamy, że premiera w listopadzie, bo to jest e-book, e-poradnik, to też rysunki, ilustracje. Znalazłem ekipę, która też przeszła depresję i znają ten temat bardzo dobrze. I generalnie te rysunki mają też opowiadać pewną historię. Tą historię, która z jednej strony jest napisana piórem, a z drugiej strony jest opowiedziana rysunkiem. I kończąc jakby to, chciałbym tylko powiedzieć, że bo mówimy o depresji i mówimy o tym, jak nam mężczyznom jest bardzo trudno. Generalnie wszystkim jest nam trudno walczyć z depresją, ale mój tytuł jest Chłopaki nie płaczą, chłopaki z okien skaczą. I ostatnio wpadłem na taki pomysł, a w rozmowie w jednym z naszych wideopodcastów z Łukaszem Bejmem, Łukasz to samo powiedział dzień po tym, jak ja to wymyśliłem, że wystarczy przesunąć tylko nie i już jest lepiej. Czyli chłopaki płaczą, chłopaki z okien nie skaczą.
Wow.
Tak, i nawet dzisiaj rysowniczka głowi się, jak to narysować, bo pierwsza strona będzie chłopaki nie płaczą, chłopaki z okien skaczą, a druga będzie już z tym nieprzesuniętym.
Płacząca grupa mężczyzn.
Tak nie będzie na pewno. Chciałem tylko powiedzieć, że wiecie, że zobaczcie, że przesuwamy tylko nie. Niewiele trzeba.
Ale to jest niesamowite, ta gra słów załatwia tak naprawdę tak wiele.
No i ten płacz, czym jest płacz? Płacz jest generalnie zaworem bezpieczeństwa. Jakbyśmy chcieli to narysować.
Jest wyzwalaczem.
Dokładnie. Płacz równa się potrzeba. I tak. Pod słowem potrzeba kryje się ileś tam 10-15 naszych potrzeb, które nie są realizowane. I nagle, jeśli przyznajemy się do tego, że to nie jest realizowane, jeśli mówimy, ok, ja tego potrzebuję i przesuwamy to nie, to nagle zmienia nam się optyka w ogóle na świat. Ale to jest bardzo ciężka praca. To jest okropnie, znaczy bardzo trudna praca, dlatego że my ten ciężar niesiemy od setek lat. Praktycznie na przełomie XVIII-XIX wieku zmienił się świat mężczyzn. Tak? Poszliśmy do fabryk, rozpoczęły się konflikty zbrojne, międzynarodowe, nie lokalne, tylko międzynarodowe, europejskie, później fabryki. To wszystko zmieniło. Mężczyzna zniknął z tej perspektywy generalnie rodziny. Był tylko, przynosił pieniądze, miał zadbać o to, żeby było co do garnka włożyć. Żadnych praktycznie emocji. I w ten sposób też były wychowywane kolejne pokolenia młodych mężczyzn, później mężczyzn. I tak jak patrzę na mojego tatę, skąd mój tata miał wiedzieć, jak okazać mi uczucia? Ja się też tego musiałem uczyć.
Nie można dać to, czego nie mamy. Tak. Po
dokładnie
prostu.
Tak.
To ja mam zawsze taki przykład właśnie, a propos nie możemy dać tego, czego nie mamy, którego bardzo często używam. Taką metaforę, że jak mamy jogurt w lodówce naturalny, no to nie zrobimy z tego owsianki, nie zrobimy tego jogurtu z owocem, tylko po prostu to jest jogurt. I równocześnie można się tym jakoś pożywić, można przeżyć. To jest taka...
Ale wiesz co, to jest ciekawe, bo ja rozmawiając z moimi pacjentami też używam metaforę lodówki. I też idę do jedzenia, tylko zazwyczaj mówię o tym, że możemy ugotować zupę z tych trzech produktów, które są. Może nie będzie to, co byśmy chcieli, ale to będzie nadal zupa. To jest niesamowite.
Bo jest coś takiego, że znaczy trzeba przeżyć smutek i złość z tego powodu, że czegoś nie dostaliśmy. Trzeba. Jakby nie ma innej drogi. Trzeba to sobie uświadomić i trzeba się wyzłościć, trzeba się wysmucić. Ale na końcu tej drogi jednak trzeba, dobrze byłoby stwierdzić, że ja jednak tutaj jestem. I ja nie jestem w tamtym miejscu, na przykład, gdzie moi rodzice dali mi tylko to, co mieli i tylko z takich narzędzi mogli skorzystać, więc tylko to mogli mi dać. Ja już jestem w innym miejscu i ja mogę coś z tym zrobić. Ja mogę żyć inaczej, mogę żyć pełniej i mogę sięgać po to, co jest dla mnie dostępne albo czego chcę się nauczyć, jak chcę się zmienić. I to jest ta wartość, bo czasami jest tak, że można się tak po prostu zasklepić tylko na tym żalu, na tym, czego nie mam, nie dostałam. Tak, to trzeba uznać, nie? I to trzeba opłakać, ale jest droga dalej i ona już zależy naprawdę od nas.
Dziękuję ci, że zwróciłaś uwagę właśnie na to, żeby uznać, że taka sytuacja spotkała nas w życiu, ale jednocześnie, żeby ona nas nie blokowała, bo wiele osób, mimo że rozpoznaje problem, ja czasem mówię, że sobie szuka usprawiedliwienia, tak, prawda, że osoby, które mają, nie wiem, na przykład, bo ja jestem TDA, to ja tak mam, prawda? I to już wyjaśnia sprawę. A brakuje nam tej takiej sprawczości i takiego jakby pójścia w kierunku... Tak było, to jest moja historia, ja dzięki niej jestem właśnie taki, ale to nie znaczy, że teraz nie mogę coś z tym zrobić, prawda? Czyli ja też jakby opowiadałeś ty o swojej historii, przypomniałam sobie pytanie, które ja sobie zadałam na etapie mojego kryzysu. I ja sobie zadałam pytanie, ile jest mnie w moim życiu? I bardzo często też swoim pacjentom zadaję to pytanie, ile jest mnie w moim życiu, żeby sobie zadali. Bo właśnie a propos oczekiwań, często jest tak, że my rozdajemy siebie na drobne i już nas, dla nas samych zostaje bardzo mało.
No właśnie, bo tak jak rozmawialiśmy tutaj o tej relacji kobieta-mężczyzna, czego mężczyźni potrzebują od kobiet, czego kobiety pragną od mężczyzn, to zanim to się zadzieje, zanim to się wydarzy, zanim spotkamy się z tym ty, czyli jest ja i ty, to musi być spotkanie ja do ja. Musi być ta relacja ze mną, musi być sam świadomość tego, kim właśnie ja jestem i czego ja potrzebuję i co ja mogę zmienić i na co mam wpływ. I to jest pierwszy krok, a później jest ja do ty, później ja się spotykam, później sprawdzam to z tym drugim człowiekiem w relacji, a później szerzej ze środowiskiem, z otoczeniem. Ale nie można, myślę, też dobrze żyć w takim pojęciu, ktoś powiedział być szczęśliwy, mieć jakieś zadowolenie, jeżeli, oczywiście można się oszukiwać, jeżeli nie ma tej...
Jak wiele osób to robi.
Tak, tej zbudowanej relacji ja do ja. Ale też sobie pomyślałam jeszcze, jak rozmawiamy o depresji, że to jest takie straszne i w ogóle skutki, tak. Tylko, że w zasadzie rozmawiamy już o tym i końcówce, a naprawdę jest bardzo długa droga do tego, zanim ta choroba się rozwinie. Czy to w epizodzie wyjdzie, czy w jakimś innym, skończy w stanach lękowych, czy w stanach depresyjnych i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę my bardzo, bardzo długo na to pracujemy.
Właśnie chciałam powiedzieć, że ile my pracy włożymy w to, żeby nie zobaczyć jej pierwszych symptomów i tego, jak dobija się tego zauważenia.
Myślę, Aniu, że to nie jest kwestia tego, że nie dużo pracy wykonamy, żeby tego nie zobaczyć, tylko my nie jesteśmy nauczeni zatrzymać się, nie? Znaczy jakby pisząc rozdział o redefinicji męskości, pierwsze pytanie, jakie zadałem, to kim jestem? My sobie tego pytania nie zadajemy w życiu. A to pytanie najczęściej pada, kiedy jesteśmy w kryzysie. Wtedy zadajemy sobie pytanie, kim jestem? Sama powiedziałaś, ile ciebie jest w tobie? Tak?
Ale dziękuję ci za to, że powiedziałeś, bo ja mam swoje autorskie sesje, gdzie wszystkie zaczynają się od tego pytania.
No właśnie. I wiesz, i teraz mamy sytuację taką, że jakby w życiu nie zadajemy sobie tego pytania, bo nikt nas tego nie nauczył. My się uczymy w szkole historii, biologii, matematyki i czasami jeszcze innych dziwnych rzeczy, paciorkowców i innych rzeczy, a nikt nas nie uczy patrzeć na siebie, tak? Właśnie zobaczyć siebie, zatrzymać się przy sobie. Mało tego, jest tak, że my nie potrafimy. Generalnie ja w depresji nabierałem, wiesz, pełne wiadra tym radiu pracując, osiągając duży sukces, siedziałem w gabinecie, przyszła do mnie kumpela i mówi: Marcin, odpocznij, odetnij kupony. A ja mówię: nie, muszę iść do szefa po nowe zadanie. I poszedłem do szefa po inne zadanie, bo nie byłem w stanie, wiesz, jakby znieść tej ciszy, tej pustki, tego spokoju, który na chwilę nastąpił. Tego nikt nas nie uczy.
Ale wiesz co, ja paradoksalnie powiedziałabym, że tak, to pytanie, nikt nas nie uczy, kim jestem, ale to naprawdę nie jest nic złego zadawać sobie to pytanie w różnych momentach swojego życia.
Oczywiście, ale tylko ja mówię o tym, że nie zadajemy sobie tego, dlatego że nikt nas tego nie nauczył. Ja często zadaję komuś pytanie, kim jesteś?
Tak, tylko że czasami jest tak, że wiecie, jak się zadaje to pytanie, kim jesteś, to się tak odbiera, że to trochę tak jakby ktoś napadał na mnie i jakbym ja nikim nie była.
Nie, no, ale takie... okej, tylko zobacz, ja też to pytanie usłyszałem kilka razy, nie? I ktoś mi pyta, kim jesteś? No i odpowiadam, no ojcem, mężem, dziennikarzem.
To są role.
No tak, no ale właśnie. Tak, ale odpowiadam o tym, no właśnie.
Ale ciężko złapać nam się z tożsamością.
I, dokładnie. I przyszedł taki moment, że mówię, ale ja gadam nie o tym. Znaczy to pytanie nie było o tym, tak? I znaczy kim jestem jakby głębiej, tak, dla siebie. No i to jest to, że nie zadajemy sobie tego pytania i dlatego pisząc rozdział o redefinicji męskości, jeden z ostatnich, właśnie, bo jesteśmy na etapie redefinicji, przechodzimy w tej chwili proces przemiany, mężczyźni przechodzą proces przemiany, młodsze pokolenie już bardzo mocno, co pokazują badania, bardzo fajnie jakby idzie w tą stronę, ale my, jeśli chcemy być szczęśliwi, chcemy żyć pełniej, lepiej, zgodnie ze sobą, to musimy się zatrzymać, powinniśmy się zatrzymać. Ja nie lubię słowa musimy. Powinniśmy się zatrzymać, powinniśmy
warto
sobie
się
zadać.
Zatrzymać.
Albo tak, warto się zatrzymać, zadać sobie pytanie, kim jestem.
Ja powiedziałabym, że to też z ankiet wynika, że niekoniecznie ta redefinicja musi oznaczać, że trzeba zanegować wszystko, co było do tej pory. Można po prostu wybrać to, co się sprawdziło, co jest dobre, bo przecież wiele rzeczy z tego tak zwanego tradycyjnego męskiego świata, one są po prostu też w jakimś sensie tożsamością też tych mężczyzn.
Nie bylibyśmy fantastyczne.
Nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy.
Są fantastyczne.
Tak, znaczy, więc trzeba sobie, i to też wychodzi z ankiet, że kobiety mówią, że tak, że one chcą tego mężczyzny, który ma i to, i tego nowoczesnego, i tego, który ma coś z tego tradycyjnego. To jest wartość.
Młodzi Polacy w badaniach CBOS-u wyszło, że kobietom się podoba, że mężczyzna przepuszcza je przez drzwi jako pierwsze, że płaci na randkach i to się podoba ciągle. Tak? Już w mniejszej grupie niż kiedyś, bo kiedyś to był obowiązek, a dzisiaj już tak nie jest i wiele kobiet nie życzy sobie tego, ale ciągle wiele kobiet lubi to i chce tego. A z drugiej strony chcą mężczyzny emocjonalnego, takiego, który potrafi przepracować własne emocje, który nie jest twardzielem tylko i wyłącznie, tylko takim mężczyzną, który potrafi po prostu zapłakać, potrafi się zastanowić, nie wiem, przeżyć trudny moment, nie uciekać w ten moment w alkohol czy w inne używki i tak dalej, i tak dalej.
Ja myślę, że po prostu mężczyzny właśnie obecnego i refleksyjnego, który ma jakieś, jak coś zrobi, no to ma jakąś refleksję na ten temat.
Ja bardzo chętnie z wami ten temat pokontynuuję, ponieważ patrzę też z pozycji mediatora, pracuję z parami. I myślę, że to jest taki temat, z którego w ogóle cykl można by zrobić, dyskusję, ale dzisiaj chciałabym jeszcze przekierować, bo jesteśmy w ramach miesiąca, Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego, żebyście jeszcze zaprosili do serii swoich podcastów, które nagraliście dla mieszkańców Gdańska i nie tylko.
Tak, nagraliśmy 5 podcastów.
Wideo podcastów,
gdzie wyodrębniliśmy 5 tematów właściwie, czyli depresja, moda czy choroba, depresja seksualność, depresja w rodzinie, depresja życie zawodowe i jak żyć po depresji. Właśnie tych tematów później, jak zaczęliśmy myśleć, to jest jeszcze dużo, dużo więcej odsłon, bo to trzeba troszkę tak to podzielić naszym zdaniem, żeby można było się w tym odnaleźć, bo dużo się mówi o depresji, a też jest troszkę taka etykietyzowana i stygmatyzowana i trochę taka bagatelizowana w zależności od tego, z czym mamy do czynienia. I czy
tak,
to
bo często nie ma depresji, a ktoś jakby nadużywa tego terminu tak, i to też jest jakby niedobre, bo nie zwrócimy na nią uwagę wtedy, kiedy ona faktycznie się pojawia, prawda?
tych podcastach, wideo podcastach z jednej strony rozmawiamy z ekspertami, z drugiej strony my sami rozmawiamy, tak jak to dzisiaj sobie tutaj rozmawiamy, a więc często to są rozmowy, a nie tylko odpytywanie naszego gościa, ale też rozmawiamy z osobami, które przeszły depresję i które mają to doświadczenie za sobą, a więc to są też takie rozmowy, które w dużym stopniu, znaczy nie w dużym stopniu, tylko są po prostu autentyczne, prawdziwe, dlatego że rozmawiamy i z ludźmi, którzy pracują z osobami chorymi na depresję i z osobami, które tą depresję przeszły. Premiera pierwszego wideopodcastu.
No właśnie, kiedy?
10 września, czyli w pierwszym dniu gdańskiego miesiąca zdrowia psychicznego i co tydzień aż do 8 października, czyli prawie do samego końca, co tydzień będziemy emitować jeden z podcastów, wideopodcastów w tych tematach, o których Aldona mówiła, na podcaście Podróż do Męskości, który znajdziecie na YouTubie i na Spotify'u.
Też w jakichś innych portalach, no, miejskich stronach.
Zapewne tak, ale
na
jakby
pewno udostępnimy
źródła.
Też na Terapia to nie wstyd.
Druga rzecz, do której chcemy zaprosić wszystkich, to spotkanie 25 września w Nadbałtyckim Centrum Kultury o godzinie 18:00. Zapraszamy na spotkanie na żywo. Spotkanie pod tytułem Depresja bez tabu. Można powiedzieć twarze depresji. Będzie się to składało z 4 części. Pierwsza część, rozmowa dziennikarska do 20 minut z Adrianą Dacci, mistrzynią Europy i olimpijką z Aten, która chorowała na depresję, doświadczyła depresji i napisała piękną książkę Niepamięć. Będzie jedną z naszych gościń. Później będzie Karol Czuba, przedsiębiorca, ojciec, mąż, który też przeszedł depresję i on w garażu z Liną siedział i żona weszła do tego garażu i zobaczyła, zapytała go, co ty robisz. To był taki dla niego moment bardzo mocny. Życie Karola jest niesamowite, bo zmienił całkowicie swoje życie. Odszedł z firmy, założył swoją działalność. Dzisiaj całkiem inaczej żyje, bardziej świadomie i powiedziałbym pięknie. Druga część tych rozmów to będzie rozmowa z psychiatrą. Zapytamy psychiatrę, skąd się bierze depresja, czym się karmi depresja, jakie są objawy tej depresji. Trzecia część to będzie nasza rozmowa, czyli Aldonka jako psychoterapeutka. Porozmawiamy o tym, dlaczego nie warto bać się terapii, jakie dobre rzeczy może w naszym życiu wnieść terapia. Terapia nie jest tylko dla tych, którzy są już chorzy na depresję, ale generalnie warto po prostu czasami nawet, jak coś czujemy, że jest nam za ciężko, po prostu pójść sobie porozmawiać. Jeśli się nie ma przyjaciela do terapeuty, o tym będziemy rozmawiać szerzej. I czwarta część to planujemy pytania od publiczności, od widzów do gości, a więc generalnie też taka możliwość zadania pytania tym wszystkim, a więc serdecznie zapraszamy 25 września na godzinę 18 do Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Czwartek, wstęp wolny, ogranicza nas tylko
ilość krzeseł.
Ale myślę, że dla tak wartościowego spotkania warto usiąść na podłodze albo w jakiejś innej przestrzeni. Tutaj się pojawi, ja również dołączam się do tych zaproszeń. Kochani, myślę, że dzisiaj rozpoczęliśmy coś bardzo istotnego. Dziękuję wam za to, że jesteście, za to, że przygotowaliście tak wspaniały program w ramach Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. A dzisiaj moimi gośćmi byli Aldona Dybuk, Marcin Dybuk, duet prywatnie i zawodowo. Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy.
Kochani, Aldonę i Marcina znajdziecie na stronie Magiel Życia, do czego was bardzo serdecznie zapraszam, bo jak usłyszeliście tutaj w naszej rozmowie, warto.